Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Bazylika Świętego Józefa.
W czasie jednego z poprzednich spacerów zwiedzaliśmy już Plac Kilińskiego. Byliśmy też już na Placu Świętego Józefa. Najwyższy więc czas, by poznać przestrzeń leżącą pomiędzy tymi dwoma obszarami i, co najważniejsze, wejść do jednej z najbardziej popularnych świątyń kaliskich, do Bazyliki. Spacer możemy rozpocząć na przystanku przy placu Jana Pawła II. Być może właśnie tu podjechaliśmy jednym z liniowych autobusów. Stoimy w miejscu, gdzie kilka wieków wcześniej znajdowała się jedna z dwóch dużych bram prowadzących do lokacyjnego Kalisza. Była to brama toruńska, toruńskim zwano początkowo zresztą i przedmieście za nią się znajdujące. Brama stanowiła element pierścienia murów obronnych, do których przylegał też sąsiadujący niemal z nią kaliski zamek. Jego początki przypadają już na wiek XIII. Rozbudował go kilkadziesiąt lat później Kazimierz Wielki. Obiekt należał do największych tego typu budowli w Wielkopolsce i choć spełniając w ciągu pięciu wieków swego istnienia różnorakie funkcje, nigdy nie był siedzibą królewską. Wielu władców Polski, począwszy od samego Kazimierza Wielkiego, w nim gościło. Kaliski zamek szczególnie upodobał sobie król Jagiełło, który był tu aż 25-krotnie, spędzając w nim kolejne święta wielkanocne. Obiekt wielokrotnie ulegał pożarom, rozebrany został ostatecznie przez Prusaków w końcówce XVIII wieku. Dziś możemy podziwiać jedynie fragmenty zamkowych fundamentów, a widok obiektu w pełnej krasie, jak i informacje jego dotyczące, umieszczono na tablicach poglądowych. W początkach lat 20. XIX wieku na terenach pozamkowych postawiono budynek szkoły wojewódzkiej. Był to jeden z pierwszych obiektów kaliskich zaprojektowanych przez wybitnego architekta doby klasycyzmu Sylwestra Szpilowskiego. Kilkanaście lat później szkołę przemianowano na szkołę realną. I uczniem był wtedy Adam Asnyk i jego właśnie imię nosi znajdujące się tu dziś liceum ogólnokształcące. A naprzeciwko szkoły, w miejscu dzisiejszego pedetu, w latach 80. XIX wieku stanęła cerkiew pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. I to nie byle jaka. Kalisz był wówczas stolicą gubernii, cerkiew musiała więc mieć rangę soboru i takiż godny wygląd. Postawiona w stylu bizantyjskim, miała pięć złoconych kopuł i była jakby jedną z wizytówek miasta dla wjeżdżających od tej strony do Kalisza gości. Niestety, po pierwszej wojnie, kiedy Polska odzyskała niepodległość i większość rosyjskich urzędników i wojskowych musiała opuścić nasze miasto, liczba wyznawców prawosławia w Kaliszu gwałtownie zmalała. Poza tym obiekt kojarzył się jednak z zaborcą. Tak więc w okresie międzywojennym Pietropawłowski Sobór rozebrano, przenosząc część jego wyposażenia do postawionej nieopodal znacznie już skromniejszej cerkwi. A na tarasie wybudowanego po wojnie w tym miejscu domu towarowego odprawiał mszę świętą w czasie swej wizyty w Kaliszu w czerwcu 97 roku ojciec święty Jan Paweł II. No ale teraz już pora przejść do bazyliki. Zauważmy, że widok na plac świętego Józefa, przy którym znajduje się ta świątynia, jest jakby odsłonięty dzięki kapitalnemu manewrowi wspomnianego architekta Szpilowskiego, który pobliski dom księży, dziś dom pielgrzyma, posadowił na skos w stosunku do poprzedzającej go kamienicy, co otworzyło obszerną perspektywę całego placu z kompleksem pojezuickim, pałacem gubernatora i bazyliką właśnie. W XIV wieku kościół Najświętszej Maryi Panny na Starym Mieście utracił prawa parafialne, które przeniesione zostały na drewniany jeszcze podówczas kościół pod tym samym wezwaniem, położony na terenie miasta lokacyjnego. W 1359 roku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki nadał temu kościołowi tytuł kolegiaty, fundując jednocześnie na miejscu drewnianego budynku nową, murowaną, gotycką świątynię oraz sąsiadujący z nią pałac arcybiskupi. W dawnych dokumentach wymienia się ją jako świątynię prześwietną albo znamienitą. Niestety rozbiórka murów przyległego pałacu w 1783 roku stała się bezpośrednią przyczyną zawalenia się części kościoła. Zniszczeniu uległa wówczas fasada zachodnia, zawaliła się część sklepienia, a parę dni później środek kościoła i ściana południowo-wschodnia. Zadania odbudowy podjął się wówczas ówczesny prałat i kustosz kolegiaty ksiądz Stanisław Józef Kłosowski. Wędrując po Polsce, był też nawet na Litwie, w towarzystwie organisty Marczyńskiego zebrał kwotę, która nie tylko wystarczała na postawienie nowej świątyni, ale również na jej wspaniałe wyposażenie. Wśród jego elementów znalazły się także i te przeniesione z przejętego w tym czasie przez ewangelików sąsiedniego kościoła pojezuickiego. Na zrębie zachowanych murów powstała budowla niepodobna do dawnej. Wydłużono ją o jedno przęsło, zaopatrzono w wysoką wieżę zakończoną barokowym hełmem. Na przedłużeniu prawej nawy odbudowano kaplicę specjalnie dla umieszczenia w niej ołtarza z obrazem świętej rodziny. Z dawnego kościoła pozostała też część ścian późnogotyckich oraz sklepienie nawy wschodniej. Oficjalna, ponowna konsekracja miała miejsce dopiero w 1818 roku, kiedy Kalisz znalazł się w granicach diecezji kujawsko-kaliskiej. Autorem restauracji ołtarzy bocznych kościoła, większości zachowanych podczas katastrofy i wszystkich części drewnianych wystroju, był Franciszek Ettner, stolarz i snycerz ze Śląska. W 1835 roku położono w kościele marmurową posadzkę. Wnętrze wzbogacało się o kolejne kunsztowne drobiazgi. W drugiej połowie XIX wieku w dwóch ołtarzach bocznych pojawiły się obrazy kaliskich malarzy Hipolita Pinki i Kazimierza Barcikowskiego, a kilka lat później w kolekwiacie umieszczono gotycki poliptyk mistrza z Gościszowic, dotychczas przechowywany w kościółku na Zawodziu. Pojawił się też wspaniały złocony żyrandol na 24 płomienie, zakupiony przez znanego kupca Gustawa Cinkla. Być może wtedy przerobiono na lampy XVI-wieczne świeczniki, dodając im metalowe ramiona zakończone kloszami naśladującymi prawdziwe płomienie. W 1904 roku cały kościół przyozdobiono polichromiami autorstwa Stanisława Rudzińskiego, Stanisława Jasińskiego i Bronisława Wiśniewskiego. Ta sama grupa rok później wykonała też zachowane do dziś polichramie w prezbiterium kościoła świętego Mikołaja. Dziś po usuniętej po wojnie polichromii nie ma już śladu, z wyjątkiem nikłych fragmentów z ołtarzami bocznymi. W ten sposób zaginął też eklektyczno-secesyjny charakter wnętrza budowli. W 1914 Prusacy zdarli z całej świątyni blachę miedzianą na potrzeby wojenne, ale poza tym od tego czasu w niezmienionej prawie postaci świątynia pozostała do dzisiaj. Jesteśmy w lewej nawie. Do gotyckiego malarstwa należy znajdujący się tu poliptyk kaliski. Jest on najwybitniejszym osiągnięciem warsztatu mistrza z Gościszowic. Był niegdyś głównym ołtarzem kolegiaty, choć nie ma pewności, czy został wykonany od razu dla niej. Maryjna tematyka dzieła jednak na to wskazuje. W swoim obecnym kształcie ołtarz powstał znacznie później, dopiero w ostatnich latach XIX wieku, kiedy powrócił tu z przymusowego wygnania. Pamiętajmy o katastrofie budowlanej i remoncie świątyni, do kościółka na Zawodziu. Przez specjalistów ta kreacja jest zaliczana do najlepszych przykładów malarstwa tablicowego późnego gotyku Europy Środkowej. Rozwiązania szafowych ołtarzy stosowano w średniowieczu dość często, kiedy w kościele, z braku innych murowanych budynków, odbywały się czasami posiedzenia i uroczystości o charakterze świeckim. Ołtarz po prostu zamykano. Dzisiejszy ołtarz nie jest konstrukcją jednorodną. Najcenniejsze są malowane skrzydła datowane na przełom XV i XVI wieku. Nieruchome przedstawiają cztery sceny męki pańskiej. Ruchome zaś osiem obrazów z życia Maryi. Ciekawa jest już sama symbolika barw. Pogodna ultramaryna dla Matki Boskiej, ostra czerwień dla Pasji i Archanioła Gabriela, żółć dla zdrajcy Judasza. Nieznany jest los środkowej części poliptyku. Dopiero później wstawiono tam figurę świętego Wojciecha. Dużą wartość artystyczną przypisuje się też pochodzącym z tego samego okresu dziewięciu gotyckim figurkom apostołów i świętych wieńczących całość. A poniżej, na ściance pomiędzy nastawą ołtarzową a mensą, widać jeszcze najmniejszy element – malowaną renesansową pradellę z wyobrażeniem świętej Anny Samotrzeciej z Maryją i Jezusem. Konstrukcja zakończona koronką fialli, czyli takich ozdobnych sterczyn tworzących łuki i u góry, przypomina monstrancję. Historycy sztuki porównują czasem kaliski poliptyk, w sensie warsztatowym, przy zachowaniu rzecz jasna proporcji, do ołtarza Wita Stwosza z krakowskiego kościoła mariackiego. Obok, w ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej, późnogotycka pieta. Pochodzi prawdopodobnie z kościoła jezuitów. A na dekorację piaskowcowej chrzcielnicy naprzeciwka składa się świat morskiej fauny i flory. W tej samej nawie znajdziemy też dokładną, ale pozbawioną sukienek kopię obrazu Świętej Rodziny, o którym za chwilę. Przejdźmy do nawy środkowej i prezbiterium. W roku 1829 biskup kujawsko-kaliski Kajetan Koźmian rozpoczął budowę istniejącego do dziś klasycystycznego ołtarza głównego. Ma on postać wspaniałej bramy, z której dążą ku widzowi trzy niebiańskie postaci. Historia ich życia opisana jest w czterech Ewangeliach, dlatego w ołtarzu znalazło się miejsce na złocone rzeźby ewangelistów Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Święty Jan jako najmłodszy nigdy nie ma brody i towarzyszy mu orzeł. U stóp Marka widać pysk lwa, Łukasza wołu, a Mateusz stoi na konsoli ozdobionej uskrzydloną głową anielską. Ewangeliści podpierają kolumny ołtarza. I nawiązujący do wezwania świątyni napis Regina Celi, Królowa Nieba. W okresie gotyku powstał także cieszący się dużą czcią obraz Matki Boskiej Abigne, czyli od ognia, zaliczany do najciekawszych zabytków malarstwa gotyckiego w Polsce. Na obrazie łaciński napis roku pańskiego 1424 Rafał, dziedzic Soboty z żoną Katarzyną i synem Iwonem. Według przekazu w czasie pożaru ich majątku ocalał tylko ten obraz, chroniąc jednocześnie skupionych przy nim domowników. Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się kopia tego dzieła. Jego oryginał obejrzeć można przy kolegiackim skarbcu. Niżej tabernakulum z płaskorzeźbą autorstwa Teofila Lenartowicza. Stale w prezbiterium wykonane zostały w kaliskiej fabryce Jana Mora. Pierwotnie przeznaczone były dla kolegiackich kanoników. Ich fundatorem był prawdopodobnie następca Koźmiana, biskup Walenty Bończa-Tomaszewski. Umieszczone ponad siedzącymi tu niegdyś kanonikami obrazy odnoszą się do scen życia Jezusa i Maryi. Na ścianie północnej od narodzin Maryi do obrazu niepokalanej, na ścianie południowej od nawiedzenia aż do śmierci Maryi. Wybór scen jest oczywisty w zestawieniu z wezwaniem Kościoła w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O przeznaczeniu złoconego baldachimu nad biskupim fotelem przypominają biskupie insygnia, infua, pastorał, krzyż. W naszych czasach w zaplecku tronu umieszczono herb biskupa Stanisława Napierały. Stoją tu też fotele, element z kompletu wykonanego dla Jana Pawła II, podczas jego wizyty w 1997 roku. Na granicy naw znajdziemy poddane renowacji w ostatnich latach cztery ołtarze: świętego Alojzego Gonzagi, świętego Stanisława Kostki oraz wspomniany ołtarz Matki Boskiej Bolesnej z Pietą i Męki Pańskie. Zresztą remonty świątyni trwają tu niemal cały czas. Teraz również remontowane są wspaniałe kolegiackie organy. Stąd te dźwięki towarzyszą nam chyba przez cały czas nagrywanej audycji. Ale przejdźmy do ambony. O, przyciąga wdziękiem. Postacią centralną jest tu święty Paweł, apostoł narodów, ustawiony na samym szczycie, baldachimie kazalnicy. Dzięki jego działalności Słowo Boże rozprzestrzeniło się wśród pogan na kontynenty, których wyobrażenia zobrazowano jako putta siedzące wokół głównej postaci. Na podniebieniu baldachimu widnieje gołębica otoczona promieniami. To znak, że kapłan głoszący z ambony Słowo Boże zgodnie ze słowami Pisma jest natchniony Duchem Świętym. Na zaplecku umieszczono dwie płaskorzeźbione plakiety. Dolna obrazuje przypowieść o siewcy. Ziarnem rzuconym na drogę i wydziobanym przez ptaki są ci, którzy słuchają, lecz nie rozumieją nauki Chrystusa. Zwierzę na plakiecie górnej to lew. W chrześcijaństwie znak siły i ostatecznego zwycięstwa słowa. Ściany mównicy zdobią figury filarów teologii, łacińskich doktorów Kościoła. Do tego grona zalicza się obecnie 33 postaci, niemniej 4 osoby są wspominane najczęściej. Zaczynając od lewej, świętego Grzegorza można rozpoznać po charakterystycznych papieskich szatach. Atrybutem świętego Augustyna jest gorejące serce. Świętego Hieronima kardynalski kapelusz, a świętego Ambrożego ul. Pomiędzy doktorami widnieją kolejne 3 plakiety z wyobrażeniami węża miedzianego, starotestamentowa zapowiedź zbawczej męki Chrystusa, po drugiej stronie krzyża, z kolei symbol Nowego Testamentu, a w środku dobrego pasterza. Dodatkowe 2 plakiety na balustradzie schodów i znowu symbolicznie odnoszą się do działania Słowa Bożego, ukazując kazanie na górze i uzdrowienie świętego Pawła. Ambona powstała pod koniec XVIII wieku i jak większość pozostałych elementów wystroju świątyni nosi cechy rokoka. Hipokrata ceniła delikatność i zwiewność form, co odróżnia ją od surowszego gotyku czy bogatego, pełnego przepychu baroku. Teraz przejdźmy do nawy prawej, a tu wieńczącej ją kaplicy obraz świętej rodziny. Powstał w pracowni flamandzkiej około 1630 roku. Ufundowany i umieszczony został w kolegiacie przez mieszkańca wsi Szulec koło Patówka o nazwisku Stobienia, jako wotum dziękczynne za uzdrowienie. Sędziwa postać, identyfikowana przez chorego ze świętym Józefem, ukazała się mu w czasie snu. Obiecała przywrócenie do zdrowia, a także dokładnie podyktowała treść obrazu. Namalowany jest on na płótnie. Posiada duże rozmiary, 1,5 na 2,5 metra. Przedstawia świętą rodzinę na tle panoramy typowo polskiego miasta z licznymi wieżami kościelnymi, murem obronnym, rzeką i bogatą roślinnością. Choć miasto w tle świętej rodziny może być też odczytane jako obraz Jerozolimy, gdyż dzieło ukazuje scenę powrotu 12-letniego Jezusa z Matką Boską i świętym Józefem z Jerozolimy do Nazaretu po jego odnalezieniu świątyni. Kompozycja, w której triada niebieska, Bóg Ojciec, Duch Święty i Syn Boży spotyka się z triadą ziemską, Józefem, Chrystusem i Maryją, pokazuje kierunek i cel drogi człowieka. Wizerunek świętej rodziny, a w szczególności postać świętego Józefa, którego oblicze na kaliskim obrazie jest, co charakterystyczne, takie same jak oblicze Boga Ojca, od początku otaczany był kultem nie tylko przez mieszkańców Kalisza. Do kolegiaty przybywali pielgrzymi, Zresztą przybywają tutaj masowo do dzisiaj. Obok nas bez przerwy przesuwają się kolejne grupy wiernych. W dowód wdzięczności za otrzymane łaski pielgrzymi fundowali różnego rodzaju wota, które zawieszane były przy obrazie. W połowie XVIII wieku wojewoda trocki książę Jędrzej Ogiński jako wotum dziękczynne za uzdrowienie ofiarował obrazowi świętej rodziny aplikacje, 3 srebrne sukienki i złote korony. Ówczesny kustosz, ksiądz Kłosowski, zarejestrował do tego czasu ponad 500 cudów, więc wystąpił z prośbą o przysłanie do Kalisza specjalnej komisji w celu zbadania relacji o cudach i łaskach uczynionych za przyczyną świętego Józefa. Na podstawie prac tej komisji oraz późniejszego orzeczenia sądu prymasowskiego arcybiskup Władysław Łubieński w czerwcu 1767 roku wydał dekret uznający obraz za imago gratiosa, łaskami słynący. Kilka lat później w tej sprawie wypowiedzieli się także teologowie watykańscy, którzy po zapoznaniu się z przesłanymi do Rzymu materiałami potwierdzili cudowność tego obrazu. Ich orzeczenie zatwierdził ówczesny papież Pius VI i w maju 1783 roku dokonał w Rzymie koronacji kopii kaliskiego obrazu świętej rodziny oraz zezwolił na jej przeprowadzenie w kaliskim sanktuarium. Była to pierwsza na świecie koronacja obrazu świętego Józefa. Niestety wydarzenia polityczne owych lat, pożar Kalisza z 1792 roku, a przede wszystkim wspomniana katastrofa budowlana spowodowały, że koronacji dokonał dopiero po odbudowie świątyni i ponownym wybudowaniu kaplicy specjalnie przeznaczonej dla cudownego obrazu w maju 1796 roku. Kult świętego Józefa zakreślał coraz większe kręgi, a liczba pielgrzymów rosła. Srebrne wota, w sumie było ich kilka tysięcy, korony i sukienki z obrazu kusiły złodzieje. Pierwsza kradzież miała miejsce w lipcu 1913 roku. Złodziei złapano na szczęście nazajutrz w pociągu do Łodzi. Ostatnia, w październiku 1983 roku, tu już sprawców nie wykryto. Tym bardziej godne podkreślenia jest odtworzenie dzięki ofiarności wdzięcznych świętemu Józefowi wiernych w krótkim czasie zrabowanych sreber. A przy tym warto zwrócić uwagę na starsze, oryginalne, srebrne elementy i wota, m.in. pantofelek świętego Józefa, patenę dachałczyków i mały krzyżyk umieszczony pod stopami Jezusa, dar Karola Wojtyły. Warto też zerknąć na witraże. Pierwszy współczesny kaliski witraż osadzony został w wejściowej fasadzie kolegiaty, obecnie w oknie prawej nawy nad wejściem do kaplicy księży z Dachau. W 1884 roku. Zbudowany z barwnych detali, obraz przedstawia scenę zwiastowania. Niewiele później nad wielkim ołtarzem pojawił się witraż z zakładu hrabiny Marii Łubieńskiej z wyobrażeniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Niestety, w czasie ostrzeliwań wież świątyni w styczniu 1945 roku witraż, jak i obie wieże, uległ zniszczeniu i zastąpiono go współczesnym. Natomiast w bocznych oknach prezbiterium znajdziemy witraże całkiem nowe, wykonane już w XXI wieku. Kaliskie Sanktuarium Świętego Józefa jest nie tylko najstarszym na świecie sanktuarium poświęconym kultowi Świętego Józefa, ale również obraz świętego Józefa należy do najstarszych na świecie koronowanych obrazów tego świętego. Rośnie liczba pielgrzymów. Od czasu transmisji z comiesięcznych nabożeństw pierwszoczwartkowych w telewizji Trwam ich liczba wzrosła z 70 tysięcy do ponad 200 tysięcy w skali roku. Gdy cudowny obraz jest zamknięty, na zasuwie pojawia się pokłon trzech króli z XIX wieku. Za tabernakulum widać umęczoną twarz Jezusa dźwigającego krzyż. Święty Józef jest opiekunem rodzin chrześcijańskich, małżonków, ojców, sierot. Jest też patronem rozlicznych spraw polecanych jego opiece oraz wszystkich ludzi pracy. Jest wreszcie od grudnia 1970 roku patronem kościoła. Ściany kaplicy Świętej Rodziny kilkakrotnie zmieniały swój wygląd. Pół wieku temu odkryto ponownie i konserwowano polichromię. Wtedy też przywrócono barokową kolorystykę ołtarza. Przy wejściu do niej pojawiły się fundowane w 1598 roku przez prymasa Karnkowskiego świeczniki. Ostatnim elementem wystroju sprzed I wojny światowej była ręcznie kuta balustrada z 1912 roku, oddzielająca kaplicę od nawy kościoła. W prawej nawie znajdziemy też XVIII-wieczny obraz Supplicatio, czyli prośby do świętego Józefa. Powstał pod koniec XVIII wieku, jego autorem jest Jan Gocki. Pierwotnie znajdował się na zasuwie cudownego obrazu, później przewieszony został na ścianę nad chrzcielnicą, na pewien czas trafił też do kościółka na Zawodziu, by w 900 roku powrócić do kolegiaty. W 1919 roku pokazano go na wystawie zatytułowanej Przeszłość i przyszłość Kalisza, urządzonej w gmachu Gimnazjum Miejskiego, obecnie Liceum Masnyka. Przedstawia osoby różnych stanów, zanoszące modlitwy do opiekuna świętej rodziny. Obraz ma u góry szarfę z łacińskim tekstem z psalmu: ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością. Nieco poniżej wizerunku opartego o kulę ziemską Boga Ojca jest postać świętego Józefa z dzieciątkiem trzymającym napis: o łaskę dla dobroczyńców, niech się stanie, fiat. Daje to gwarancję, że spisane na podawanych karteczkach prośby, czyli właśnie suplikacje, będą wysłuchane. A o co proszą ukazani na obrazie przedstawiciele wszystkich stanów i warstw społecznych? Papież prosi za cały świat. Król Stanisław August Poniatowski za ojczyznę, a jego brat prymas Michał Poniatowski lub, jeśli obraz powstał nieco wcześniej, Antoni Ostrowski za kościół. Para po lewej stronie króla o potomstwo, ciężarna kobieta po prawej stronie prymasa o szczęśliwe rozwiązanie. Jedna z postaci prosi zabrane przywróć, inna o łaskę dla grzeszników, jeszcze inna o uzyskanie urzędu. Starzec suplikuje o dobrą śmierć, uczyń o pamięć, dziecko o chleb, a żebrak z raną na nodze o zdrowie. Jest też oparta o herb Kalisza postać obywatela miasta, być może jednego z ówczesnych prezydentów, Kazimierza Chylewskiego lub Andrzeja Podbowicza, oraz młodzieńca proszącego o zawód, symbolizująca być może przyszłego księdza Kłosowskiego, kiedy prosił Boga o pomoc w dokonaniu wyboru drogi życia. Z tyłu prawej nawy znajduje się zejście do Kaplicy Wdzięczności, ufundowanej w 1970 roku w 25-lecie wyzwolenia obozu przez księży ocalonych cudem, dzięki wstawiennictwu świętego Józefa, z obozu w Dachau. To chyba najbardziej spektakularny cud uzyskany za wstawiennictwem świętego. W czasie II wojny w obozie uwięzionych było około 1800 kapłanów, w tym 220 z ówczesnej diecezji włocławskiej. Dowiedziawszy się o planowanej przez Niemców akcji wymordowania wszystkich pozostałych przy życiu więźniów, zainicjowali oni modlitwę do Kaliskiego Świętego, która spowodowała, że w dniu 29 kwietnia 1945 roku zabłąkany oddział Amerykanów pojawił się przed obozem 3 godziny wcześniej niż pierwotnie planowane uderzenie aliantów, co uniemożliwiło Niemcom wykonanie zamierzonej egzekucji więźniów. Ufundowano po wojnie w podziemiach kolegiaty małą izbę pamięci i kaplicę, w której ławy na przykład są stylizowane na więzienne prycze. Przyjeżdżali do niej w rocznicę cudownego ocalenia co rok ocaleni księża. Ostatnich 2 żyjących gościło w Kaliszu 4 lata temu. Od początku XIV wieku po wschodniej stronie świątyni istniał cmentarz przykościelny. W samej świątyni jedna krypta znajdowała się pod starym prezbiterium, druga pod prawą nawą. Pochowano w nich m.in. szczątki przeniesione tam z byłej świątyni jezuickiej po przekazaniu jej w ręce ewangelickiej parafii. Obecnie prochy prymasa Karnkowskiego znajdują się w krypcie między nawą główną a prezbiterium. Razem z nim szczątki 2 biskupów kalisko-kujawskich z XIX wieku. W czasie II wojny, począwszy od 1941 roku, kościół przeznaczony był wyłącznie dla Niemców katolików. Czas opuścić świątynię. Zerknijmy jeszcze na zrekonstruowaną 60-metrową wieżę. Jej historia zaczyna się po odbudowie z katastrofy w 1783 roku. W międzyczasie kilkakrotnie zmieniano skorodowany krzyż i banie, w której każdorazowo umieszczono zaktualizowane dokumenty, świadectwa danych czasów. Okresu międzywojennego sięga opowieść o schizofreniku Józefie Nowackim, Józiu, przez dzieci przezywanym Pujem. Ten niezwykle wykształcony i oczytany, znający łacinę i grekę oraz pisma filozofów człowiek porównał kiedyś wieżę do wielkiego anioła, ale i, cytując Horacego, przepowiedział jej przyszłość. A jednak przewróci się, bo wszystko w życiu musi się przewrócić. Końcówka II wojny urzeczywistniła jego słowa. W 1945 roku czerwonoarmiści zestrzelili hełm kościoła, w którym hitlerowcy ulokowali stanowisko ogniowe broniące przeprawy mostem saperskim na pobliskiej Bernardynce. Utrąconą część zrekonstruowano w maju 1947 roku, a w 2002 roku do bani trafiły dokumenty z informacjami o ostatniej restauracji zwieńczenia. Po zrekonstruowaniu kilkanaście lat temu również i sygnaturki odżył zwyczaj grania z kurantów pieśni, w tym granej w południe pieśni do świętego Józefa. Być może właśnie rozbrzmiewa teraz nad naszymi głowami, zapraszając jeszcze do przyległego od strony zakrystii zaaranżowanego kilka lat temu w dwóch jeszcze gotyckich salach skarbca, w którym możemy między innymi podziwiać oryginał obrazu Matki Boskiej od ognia, kopię romańskiej Pateny Kaliskiej i kazimierzowskiego kielicha oraz kantorał, obrazy, sprzęty i szaty liturgiczne. A może nieco już oszołomieni bogactwem przeżyć estetycznych i duchowych, zakończymy nasz spacer w pobliskim parku.